Premier Tusk i prezydent Duda zjawili się razem w Białym Domu na zaproszenie Joe Bidena. 25-lecie Polski w NATO kończy się historycznie dużym pakietem wsparcia militarnego dla naszego kraju. Co dostaniemy od Amerykanów i czy można mówić o sukcesie polskiej dyplomacji? Zmiany w podatku Belki w końcu ogłoszone. Inwestorzy zapłacą mniej, a zmiany mogą wpłynąć na atrakcyjność giełdy i inwestowania. Jak będzie zatem obliczany podatek od zysków kapitałowych? Do tego NBP publikuje ważny raport dotyczący przyszłości inflacji i PKB Polski, a rząd zaskakuje rynek, przywracając VAT na żywność już od kwietnia. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także był obfity w wydarzenia, które mogą dotknąć w przyszłości naszych portfeli. A więc nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Zmiany w podatku Belki. Mamy pierwsze konkrety. Ministerstwo Finansów opracowało założenia do zmian w podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Niebawem będą one przedmiotem dyskusji na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, jak poinformował Andrzej Domański, szef resortu. Zniesienie podatku Belki jest jednym z kluczowych postulatów Koalicji Obywatelskiej. Obecnie do upłynięcia 100 dni pozostał zaledwie tydzień, a w czasie, który upłynął, ze 100 konkretów zrealizowanych zostało ich poniżej 10. Jest jednak prawdopodobne, że ta liczba wkrótce wzrośnie, a koalicja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w tym temacie. Pytanie, czy oczekujecie od nas podsumowania realizacji obietnic rządowych po 100 dniach kadencji? Zamówienia składajcie jak zwykle hashtagiem w komentarzu. Przypominam, że podatek od zysków kapitałowych wprowadzony w 2002 roku dotyczy dochodów generowanych m.in. z lokat bankowych, kont oszczędnościowych oraz papierów wartościowych. W zaledwie pierwszym półroczu 2023 wpływy z podatku Belki osiągnęły poziom 5,39 miliardów złotych, co w porównaniu z całorocznymi wpływami za rok 2022, które wyniosły 5,75 miliarda złotych, sugeruje, że wkrótce budżet państwa może stracić naprawdę znaczące środki. Oczekiwania związane z obietnicą ograniczenia podatku Belki ciążą na Ministerstwie Finansów już od pewnego czasu. Zapowiedziano, że projekt zostanie przedstawiony do końca lutego, a następnie w pierwszym tygodniu marca. Mimo braku oficjalnego dokumentu, minister finansów ujawnił szczegóły proponowanych zmian w rozmowie z Pulsem Biznesu. Pracujemy nad podatkiem od zysków kapitałowych i dotrzymamy zobowiązania o jego ograniczeniu. To, że sprawa nie stanęła na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów w ostatnią środę, wynikało z tego, że spotkanie po prostu się nie odbyło ze względu na wzmożenie prac w różnych ministerstwach. Ale mamy już gotowe założenia zmian w tym podatku, które wkrótce będą przedmiotem obrad KERM. To kwestia najbliższych dni, powiedział minister Domański. Zatem jakie zmiany proponuje rząd? Propozycje władzy zakładają zwolnienie od podatku dochodów z lokat terminowych o okresie zapadalności przekraczającym rok, przy zastosowaniu progu wynikającego z pomnożenia 100 tysięcy złotych przez aktualną stopę depozytową NBP lub jej ekwiwalent z gwarantowanym minimum na poziomie 2,5%. Oraz zwolnienie z podatku zysków osiągniętych na inwestycjach w akcje, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. Tak zwana kwota wolna od podatku byłaby natomiast wyliczana jako iloczyn 100 tysięcy złotych i stopy depozytowej NBP lub jej ekwiwalentu, nie wymagając przy tym zachowania inwestycji przez określony czas. Przy aktualnej stopie depozytowej NBP wynoszącej 5,25%, kwota wolna od podatku z tytułu inwestycji wynosiłaby zatem 5250 zł. Osobiście mam wrażenie, jakby nie dało się tego skonstruować w mniej zrozumiały sposób dla przeciętnego człowieka. Jednak trzeba przyznać, że z praktycznego punktu widzenia planowane modyfikacje podatku Belki idą w pozytywnym kierunku dla oszczędzających i inwestorów. Korzyści z tego rozwiązania odniosą zarówno indywidualni inwestorzy, jak i rynek kapitałowy, który dzięki temu może stać się bardziej atrakcyjny dla szerokiej grupy odbiorców, w tym przeciętnego Kowalskiego, szukającego alternatywnych metod oszczędzania. Jednak to wyzwanie pozostaje bardziej złożone i wymaga jednoczesnych działań w zakresie edukacji finansowej, którą staramy się Wam dostarczać. Zgodnie z raportem Polak Inwestor 2020, 2023 aż 72% respondentów przyznaje, że nie angażuje się w inwestycje z powodu braku odpowiedniej wiedzy w tym obszarze. Eksperci również zgłaszają zastrzeżenia do sugerowanych zmian, krytykując przede wszystkim złożoność mnożników zamiast ustalenia konkretnych kwot. Nie ulega wątpliwości, że modyfikacje w podatku od zysków kapitałowych stanowią krok we właściwym kierunku. Natomiast znowu zamiast wprowadzenia prostych i przejrzystych regulacji, mamy do czynienia ze zbyt skomplikowanymi przepisami. Pytanie więc, czy jesteście zadowoleni z przedstawionego sposobu modyfikacji podatku Belki? Podzielcie się opinią w komentarzach. Co jednak najważniejsze, to fakt, że w końcu sprawa idzie do przodu, a inwestorzy niebawem będą mogli cieszyć się z większej ilości gotówki w portfelu. Jeśli natomiast nadal znajdujecie się w grupie 72% respondentów, którzy nie czują się gotowi na inwestycje, a chcielibyście, aby kapitał pracował, to warto zerknąć na produkty Freedom 24 na 3 do 12 miesięcy, gdzie można liczyć na zwrot do 6,41% rocznie w euro i 8,76% rocznie w dolarze. Osobiście nie znalazłem w naszym kraju lepiej oprocentowanych rachunków walutowych, ale jeśli znajdziecie ciekawsze opcje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Obecne warunki niestety nie będą z nami zbyt długo, bo są zależne od stóp procentowych w USA i Europie, a tu raczej szykują się nam obniżki. Dlatego warto zarezerwować sobie tę ofertę już teraz, zwłaszcza, że obecnie przy zasileniu rachunku możecie otrzymać także 2 lub 3 akcje bonusowe. Z kodami Welcome każdy, kto otworzył lub otworzy rachunek z naszego linka od 1 grudnia 2023 do 30 kwietnia tego roku, otrzyma akcje na start warte od 4 do nawet ponad $800 każda. Freedom 24 to spółka córka dużej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp notowanej na Nasdaqu, dzięki czemu mają także dostęp do wielu giełd na różnych kontynentach, amerykańskiej, europejskich czy też azjatyckich. Możecie to wykorzystać, kiedy poczujecie się pewniej na swojej ścieżce edukacji finansowej i inwestycyjnej. Szczegóły promocji i rachunku znajdziecie pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu jak zwykle odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie linka z opisu, bo w przeciwnym wypadku kody mogą nie zadziałać. Powodzenia! Do celu inflacyjnego jeszcze daleko. NBP przedstawił najnowszą prognozę dotyczącą inflacji. Narodowy Bank Polski w tym tygodniu opublikował kolejny ważny dla polskiej gospodarki dokument. Przewiduje w nim, jaki może być poziom inflacji w najbliższych latach. Zatem jakie wnioski płyną z najnowszego raportu? W najnowszej prognozie Narodowego Banku Polskiego przedstawiono centralną ścieżkę, zgodnie z którą inflacja CPI ma osiągnąć 3% w 2024 roku, wzrosnąć do 3,4% w 2025 i znowu zmaleć do 2,9% w 2026. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji prognozy NBP szacował wskaźnik CPI dużo wyżej, na 4,6% w 2024 roku i na 3,7% średnio w 2025. Autorzy raportu podkreślają, że w scenariuszu bazowym przyjęto kontynuację działań osłonowych o charakterze antyinflacyjnym przez cały okres trwania projekcji. W związku z tym marcowe prognozy przedstawiono również w drugim, mniej optymistycznym wariancie, czyli bez działań osłonowych ze strony rządu. Zatem w przypadku wycofania tarcz osłonowych inflacja miałaby osiągnąć poziom 5,7% w tym roku, 3,5% w roku 2025 i 2,7% w 2026. W drugim wariancie wskaźnik inflacyjny wzrośnie aż o 2,7% w porównaniu do pierwszego scenariusza. Raport zawiera również inne kluczowe wskaźniki ekonomiczne, w tym przewidywania dotyczące wzrostu PKB w latach 2024 i 2025. Zgodnie z pierwszym scenariuszem, czyli tym osłonowym, oczekuje się, że PKB wzrośnie o 3,5% w 2024, o 4,2% w 2025 i o 3,3% w 2026. W ramach drugiego wariantu przewiduje się już nieco słabszy wzrost PKB na poziomie odpowiednio 3,2%, 3,6% i 3,2% w 2026. NBP podkreśla, że za wzrostem PKB będą stać m.in. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego, co zwiększy nominalne spożycie publiczne, a to z kolei prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu tej kategorii w wartościach realnych. Poprzez zwiększenie dostępnych dochodów gospodarstw domowych wspomniane podwyżki pozytywnie wpłyną także na dynamikę konsumpcji prywatnej. Dodatkowo konsumpcje gospodarstw domowych będą wspierać zwiększone transfery społeczne, takie jak nowe świadczenie aktywny rodzic, czyli tzw. babciowe, oraz dodatek osłonowy w związku ze wzrostem cen energii. Najprawdopodobniej niebawem będziemy także dysponować większą ilością gotówki w portfelu w związku ze zmianami w podatku Belki. Działania te poprzez podniesienie siły nabywczej konsumentów wspierać będzie również zakładane utrzymanie zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu ziemnego przez cały okres projekcji. W kontekście PKB również warto pamiętać o transferach unijnych, o których mogę opowiedzieć Wam dużo więcej w niedzielnym Bizweeku, jeśli tylko chcecie. W raporcie zaprezentowano prognozy dotyczące ewolucji realnych wynagrodzeń, zwracając uwagę na ich tendencje w nadchodzącym okresie. W roku 2024 zaobserwujemy jedynie marginalne obniżenie dynamiki nominalnych wynagrodzeń w porównaniu do roku 2023, co skutkuje znacznym przyspieszeniem tempa wzrostu płac w ujęciu realnym, uwzględniając spadek inflacji. Takie zjawisko jest efektem realizacji rządowych inicjatyw podnoszących poziom wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego, w tym dla nauczycieli oraz wykładowców akademickich, a także implementacji dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej. W perspektywie kolejnych lat przewiduje się oczywiście obniżkę tej dynamiki. Zdaniem Narodowego Banku Polskiego wzrost wynagrodzeń będzie hamowany przez planowany wzrost udziału migrantów w puli siły roboczej. Ponadto dynamika płac w analizowanym okresie ulegnie obniżeniu również z powodu prognozowanych znacząco niższych wzrostów płacy minimalnej w porównaniu z latami ubiegłymi. Uwzględniając więc wszystkie wymienione czynniki, jakie jest prawdopodobieństwo, że CPI będzie powyżej ścieżki centralnej w horyzoncie projekcji? Niestety dość wysokie. Sytuacja gospodarcza Polski w znacznym stopniu zależy od obecnych i przyszłych działań polityki fiskalnej, w tym od skali i zakresu inicjatyw antyinflacyjnych o charakterze osłonowym. Jednak jak dobrze wiemy, na sytuację gospodarczą Polski wpływ mają nie tylko czynniki wewnętrzne, ale także i zewnętrzne. Istotnym źródłem ryzyka dla tych prognoz będą zatem globalne działania zbrojne i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Co ciekawe, rząd zdążył już zaskoczyć NBP wtorkowym komunikatem, informując, że już od 1 kwietnia VAT na żywność powróci do sklepów. Co na to inflacja? Podwyżka VAT na żywność do poziomu 5% oznacza według nas podwyższenie inflacji o 0,9%, stwierdził kilka dni temu prezes NBP Adam Glapiński. Większym optymistą jest w tej sprawie Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK, który twierdzi, że decyzja ta doda do inflacji tylko 0,5 punkta procentowego. Tak czy owak, przywrócenie 5% stawki VAT z obecnych 0% najpewniej przełoży się na wzrost cen produktów spożywczych. Zwykle w takich sytuacjach ani producenci, ani sklepy nie biorą tego ciężaru na siebie, tylko cedują go na konsumenta, który zapłaci więcej. Obecnie jednak w obliczu cenowych wojen dyskontów niewykluczone, że sklepy nie przerzucą całości od razu na klienta, tylko spróbują na przykład choć część kosztu przerzucić na dostawców. Przedstawiciele sektora zdają się być zaskoczeni decyzją rządu, od którego oczekiwano przedłużenia tarczy choćby do połowy roku. Zatem dlaczego władza podjęła taki krok? Cóż, mówiąc w skrócie, przywrócenie 5% stawki już teraz dołoży do kasy państwa dodatkowe 12-13 miliardów złotych rocznie, a to pieniądze, które mogą posłużyć do realizacji długiej listy obietnic. Ekonomiści wyliczają, że dodatkowa kwota wpływająca do budżetu może posłużyć choćby sfinansowaniu tzw. 13 emerytury, wypłacie przez co najmniej 2 miesiące dodatków dla dzieci 800+, bądź przedłużeniu programu zamrożonych cen energii. Pytanie jednak, czy pod kątem inflacji to dobry moment na powrót stawki VAT na żywność, czy może rząd nieco się z tym pospieszył? Podzielcie się opinią w komentarzu. Prezydent i premier Polski u Bidena. Kluczowa wizyta w USA? Z racji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk zostali zaproszeni do Stanów Zjednoczonych na spotkanie w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Obaj panowie polecieli osobnymi samolotami ze względu na procedury lotów HEAD. Dla wyjaśnienia, HEAD to dokument, który określa zasady organizacji i zabezpieczenia lotów z najważniejszymi osobami w państwie, realizowanych przy użyciu statków powietrznych lotnictwa sił zbrojnych RP. Wizyta prezydenta i premiera Polski w Stanach Zjednoczonych miała na celu nie tylko uczczenie rocznicy, ale również wypracowanie konkretnych ustaleń mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju oraz całego sojuszu. W trakcie spotkania z prezydentem Joe Bidenem oraz w późniejszych dyskusjach z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, prezydent Polski przedstawił ambitną propozycję, zgodnie z którą państwa członkowskie NATO miałyby przeznaczyć na obronność co najmniej 3% swojego PKB. Jeszcze przed oficjalnymi rozmowami polska delegacja żywiła nadzieję na wynegocjowanie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Jak zaznaczył prezydent, konieczna jest jasna i odważna odpowiedź na rosyjską agresję, która powinna manifestować się poprzez wzmożenie potencjału militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim zaś przez zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce.
Nie ma żadnych wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm i trzeba temu w sposób zdecydowany przeciwdziałać. Ten rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany. Też dzisiaj na tym spotkaniu o tym mówiliśmy.
Ta strategia ma za zadanie nie tylko wzmocnić wschodnią flankę NATO, ale także wysłać jasny sygnał o niezłomnej postawie sojuszu w obliczu zagrożeń.
W wyniku tego szczytu umocnili bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polski, bo z mojego punktu widzenia to jest kwestia najważniejsza, żebyśmy tutaj mieli jak najmocniejszą reprezentację sojuszniczą, żebyśmy tutaj mieli rzeczywiście ten element odstraszania, czyli deterrence, jak najsilniejszy i żeby u nas przede wszystkim permanentnie stacjonowały oddziały armii sojuszniczych, przede wszystkim armii Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że uda nam się w tym zakresie dodatkowe postanowienia na najbliższym szczycie NATO uzyskać.
Jednak w tej kwestii stanowisko USA było jasne, przynajmniej na razie. Jak powiedział prezydent Joe Biden, nie ma potrzeby zwiększenia liczby żołnierzy na polskiej granicy, ale jutro spotkam się z premierem. Ciężko zatem stwierdzić, czy mówimy o definitywnej odmowie, czy może wrócimy do tematu później.
W jakim sensie to był główny cel mojej wizyty, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana. I że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego jest niepodważalny. I że Amerykanie czują się absolutnie zobowiązani. I zawsze będą zobowiązani do natychmiastowego działania, gdybyśmy takiej pomocy potrzebowali. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale potrzebowaliśmy z oczywistych względów tej jasnej deklaracji.
Obecnie w Polsce stacjonuje 10 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych i jak widać nasza władza ma nadzieję na więcej. Poruszona została również kwestia wsparcia dla Ukrainy, gdzie Joe Biden ogłosił dodatkowy pakiet wsparcia.
Kongres musi przyjąć nowe przepisy, które będą obejmowały wsparcie dla Ukrainy. Jeżeli Rosjanie nie zostaną zatrzymani w Ukrainie, Putin będzie szedł dalej naprzód.
Zresztą w kontekście wsparcia Departament Stanu USA zatwierdził także transakcję na rzecz Polski, obejmującą sprzedaż 1700 rakiet różnego rodzaju, które widzicie w tej chwili na planszy. Całość pakietu osiąga wartość blisko 3,68 miliardów dolarów, wzbogaconą dodatkowo o sprzęt związany z rakietami oraz wsparcie logistyczne. Jeszcze przed spotkaniem Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z Joe Bidenem w Białym Domu, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział także, że Biden ogłosi we wtorek pożyczkę 2 miliardów dolarów dla Polski i zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Joe Biden potwierdził, że Stany planują nową bezpośrednią pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing. Tutaj warto pamiętać, że polski rząd już w ubiegłym roku zgłosił zamiar kupna 96 śmigłowców tego typu i podpisał pierwsze umowy offsetowe w tej sprawie. W sierpniu 2023 roku Departament Stanu USA wyraził zgodę na transakcję, której wartość maksymalną szacowano na 12 miliardów dolarów. Spotkanie to zaowocowało nie tylko umocnieniem współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale również podkreśliło opozycję Polski w NATO. Warto zauważyć, że nie tylko Polska miała w tym czasie rocznicę, natomiast tylko Polska otrzymała zaproszenie, co świadczy o uznaniu jej roli na arenie międzynarodowej. Równie istotnym aspektem tego spotkania jest pewnego rodzaju przełom w relacjach między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem. Zakładam, że nie jest to raczej długotrwałe porozumienie między zwaśnionymi frakcjami, tylko rozejm na potrzebę chwili. Panowie udowodnili jednak, że bezpieczeństwo narodowe stanowi priorytet wykraczający poza różnice polityczne i zachowali się jak dorośli ludzie, a całe spotkanie przebiegło w rytmie realizacji wspólnych interesów, a nie donoszenia wielkiemu bratu, jak to się u nas źle dzieje. W obliczu wspólnych wyzwań kluczowe jest zjednoczenie sił na rzecz obronności kraju. Historyczny pakiet wojskowy, który przywódcy Polski wynegocjowali w Waszyngtonie, jest nie tylko znaczącym wzmocnieniem dla polskiej armii, ale również symbolem solidarności transatlantyckiej. Jesteśmy tu z prezydentem Dudą także po to, by po raz kolejny potwierdzić, że Polska jest i będzie solidnym i trwałym filarem społeczności transatlantyckiej, niezależnie od tego, kto w naszym kraju wygra wybory, podkreślił premier Tusk. Na chwilę obecną trzeba jednak pamiętać, że wszystko to znajduje się w obszarze wzniosłych oświadczeń, a nie podpisanych umów. A jak wiadomo, czego nie ma na papierze, to nie istnieje. Czy założenia zostaną zatem spełnione? Czas pokaże, a my będziemy Was o tym na bieżąco informować. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!